Studio Wschodnie.
Jest 13 minut po godzinie 14. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, za radiową konsoletą Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś znów zajrzymy na Białoruś, gdzie nie ustają protesty przeciwko władzy. Porozmawiamy o relacjach Aleksandra Łukaszenki z sąsiadami. Porozmawiamy także o tym, co się dzieje w ukraińskiej polityce i o zapowiedzi wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. Na początek Studia Wschodniego połączyliśmy się z profesorem Andrzejem Gilem z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zacznijmy od tego, że Aleksandr Łukaszenko ogłosił, że zamyka granice z Polską i Litwą. Ogłosił też, że na granicy z Ukrainą dojdzie do ściślejszych kontroli. Granica ma zostać wzmocniona. To wszystko zabrzmiało groźnie, ale jak na razie, przynajmniej tak wynika z oficjalnych informacji i przekazów, granice funkcjonują bez zmian i też nie wiemy, jak to zamknięcie miałoby w praktyce wyglądać. Co chciał osiągnąć tym Łukaszenka?
Myślę, że tradycyjnie w jakiś sposób przekazać informacje raczej do wewnątrz, kogo postrzega za zagrożenie i kto jest tym zagrożeniem według niego. Ale też z drugiej strony myślę, że to jest taki zabieg troszkę socjotechniczny, żeby jednak społeczeństwo miało tą świadomość, że on nad wszystkim czuwa, że przede wszystkim coś jeszcze może. A myślę, że może bardzo dużo, także nie traktowałbym tego jako jakąś realną groźbę do spełnienia, natomiast jako taki przekaz wewnętrzny, który mówi, no uważajcie jednak, bo ja tu jeszcze dużo, dużo mogę.
No dobrze, ale granica to jedno, ale też nie sposób nie odnieść wrażenia, że Łukaszenka też idzie dalej, bo on występując na tym forum kobiet w Mińsku stwierdził, nie wiemy z czym oni jeszcze wyskoczą, zostało zaledwie kilka chwytów, by rozpocząć gorącą wojnę, nie chcę, żeby nasz kraj walczył, tym bardziej nie chcę, żeby Białoruś, Polska, Litwa stały się teatrem działań wojennych, podczas których będą się rozstrzygać nie nasze sprawy, mówił Łukaszenka. No to już brzmi, no właśnie, naprawdę poważnie? Czy to widmo konfliktu jest realne?
A powiem w ten sposób, ale co byśmy my zrobili, gdyby w Mińsku istniała telewizja, która podważa to, co się dzieje w Polsce, gdyby w Mińsku zbierali się ludzie, którzy chcą obalić polskie władze i gdyby jeszcze na dodatek rząd i prezydent w Mińsku popierali to otwarcie, przekazywali, otwierali, przyjmowali i tak dalej. No zastanówmy się jakby z drugiej strony, prawda? Jak my byśmy reagowali na to. Pamiętam deklarację pana prezydenta Andrzeja Dudy, że on nie pozwala na to, żeby ktoś z zewnątrz się w polskie sprawy mieszał, więc ja myślę sobie, że ta retoryka jest no, w jakiś sposób adekwatna jednak do tego, co się dzieje, w tym sensie, że pan prezydent Łukaszenka zwraca uwagę na to, że jednak no, pewnych rzeczy się w stosunkach międzynarodowych nie powinno robić. I ta retoryka z kolei taka, no powiedzmy sobie, wojenna, no to jest przekaz do Wilna i do Warszawy, no że jednak są granice, których nie wolno przekroczyć. I postrzegajmy to.
On też wprost mówi o tym, że zwracam się do narodów Litwy, Polski i Ukrainy. Powstrzymajcie swoich szalonych polityków, nie dopuśćcie do rozpętania wojny. Czyli jednak, jak pan mówi, retoryka na potrzeby wewnętrzne, no ale no nie sposób przejść też obojętnie wobec tego.
Tak, no tamto, o czym mówiliśmy wcześniej, to jest na potrzeby wewnętrzne, to jest jasny przekaz na zewnątrz. No może tutaj nie prosta jakby deklaracja, ale jednak świadomość tego, że no za to, co się robi w Wilnie, czy w Warszawie, czy w Kijowie, no to jednak jakaś tam odpowiedzialność istnieje, dlatego że czym innym jest mówienie o tym, że wybory są, nie wiem, sfałszowane i być może, ja nie wiem, no tego nikt nie wie. Czy rzeczywiście pani Cichanowska otrzymała więcej głosów niż pan Łukaszenka i jak to się naprawdę ma, ale czym innym jest no już otwarcie jakby wspieranie i podważanie pewnego porządku prawnego, więc to no niestety no musimy się zastanowić jako państwo, czy jest to nam do czegoś potrzebne, czy rzeczywiście chcemy otwartej wojny z Białorusią jeżeli to do tego miałoby się sprowadzić w jakiejś tam perspektywie. No dla mnie to jest scenariusz science fiction w tym momencie, no ale
no ale jak połączymy do tego ćwiczenia, które się odbywają tuż przy granicy polsko-białoruskiej pod Brześciem na poligonie Słowiańskie Braterstwo, to jakaś czerwona lampka powinna się zapalić polskim politykom odpowiedzialnym za relacje ze Wschodem, z Białorusią?
Powinna się zapalić i powinniśmy jednak przytemperować swoje deklaracje i swoje działanie, dlatego że to ma jak zwykle jakieś drugie, trzecie, czwarte dno, to się tam dzieje i my, bo widzę, że tak do końca nie rozumiemy, co się tam dzieje. Mówię o tej Białorusi nieszczęsnej i o tym wszystkim, co nam tyle zachodzi i nie jestem do końca przekonany, że ktoś to wszystko z naszej strony jakby jest świadomy tego, co się dzieje i kontroluje to i wyciąga jakieś wnioski. No, nie jestem do końca przekonany, że akurat dzisiaj obalenie prezydenta Łukaszenki, nawet jeżeli sfałszował te wybory, ale przyznam się szczerze, że jakoś na świecie wiele dzieje się fałszerstw wyborczych, a wręcz wprost rządzą totalitaryzmy straszliwe i jakoś nie budzi to wzburzenia w naszych politykach i w naszej opinii publicznej, więc...
Co nie znaczy, że powinniśmy usprawiedliwiać sytuację, która ma miejsce na Białorusi.
Ale oczywiście, że nie możemy tego usprawiedliwiać, ale no, jak to mówi przysłowie, mieścimy na zamiary, no jednak no, nie jesteśmy tutaj jakimś mocarstwem, nawet regionalnym, żebyśmy rozdawali karty.
No przez wiele lat Polska i zresztą cała Europa w sposób jakiś umiarkowany jednak akceptowała człowieka, który był oskarżany o totalitaryzm, o rządy autorytarne.
Panie redaktorze, no totalitaryzm to w Chinach jest. W Korei Północnej, w Wietnamie, to tam jest totalitaryzm. Natomiast na Białorusi mamy do czynienia z dosyć miękkim autorytaryzmem, takim powiedziałbym patriarchalnym czy feudalnym i jakoś to Białorusinom przez wiele lat nie przeszkadzało. No dopiero kiedy się wyczerpały pewne zasoby, kiedy rzeczywiście Łukaszenka radził sobie z rozwiązywaniem sytuacji na Białorusi trochę gorzej niż zwykle, to te ruchy się podniosły i jakby ludzie poczuli się niezadowoleni. Więc nie przykładajmy do tego pewnej ideologii, tylko patrzmy na to, jak tam jest naprawdę. A prawda była taka, że w ogromnej większości społeczeństwa dotychczas to nie przeszkadzało, dopiero wtedy, kiedy się pojawiły problemy przede wszystkim ekonomiczne w poziomie życia, to ludzie sobie przypomnieli, że jednak jest coś takiego jak demokracja, ale demokracja sama w sobie nie przynosi poprawy sytuacji, więc no to jest taka sytuacja troszeczkę patowa, a my powinniśmy być bardzo, bardzo ostrożni w tym, co mówimy, co robimy i jakby jak kształtujemy przyszłość i naszych relacji dwustronnych i w ogóle przyszłość Europy Wschodniej.
To jeszcze chciałem zapytać o rolę z kolei Rosji, no bo wygląda na to, że Kreml chce wykorzystać kryzys na Białorusi, by no jeszcze silniej związać ten kraj z Rosją. Pytanie, czy to się uda, pana zdaniem?
Ale bo też tam z tym Kremlem, Kreml to Kreml, ale Rosja jest ogromna i tam są różne siły, które chciałyby no jednak położyć rękę na tych najlepszych białoruskich firmach, na tych sektorach gospodarczych, które rzeczywiście, no, na przykład rafinerie, to jest europejski poziom. No, w Rosji nie ma takich rafinerii jak na Białorusi. Także to nie tylko Kreml, ale także, no, powiedzmy sobie, te grupy oligarchiczne, które mają biznesy, mają interesy. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, paradoksem, ale to jest prawda, że gwarantem dzisiaj suwerenności Białorusi jest Aleksander Łukaszenka. I tutaj się nic nie zmieniło. 26 lat ten człowiek manewruje, lawiruje. Proszę zwrócić uwagę, zaczynał za Jelcyna, przeżył pierwszego Putina, Miedwiediewa, przeżywa drugiego Putina i ja uważam, że jakiekolwiek manipulacje, kto zagwarantuje, jaki polityk zagwarantuje niezależność Białorusi? Nie ma takiego polityka dzisiaj, ja go nie widzę. Nie ma takiego polityka, takiego formatu. On jest archaiczny, on jest taki kołchozowy, ale też przypominam, że nie do końca, dlatego że jest to człowiek, który skończył wyższe studia, który tak naprawdę nie pracował w kołchozie, tylko był dyrektorem kołchozu, czyli w menedżmencie, no powiedzmy sobie, takim postsowieckim. Ja bym nie sprowadzał go do roli jakiegoś Andrzeja Lepera, bo on nie jest Andrzejem Leperem. To jest polityk wielkiego formatu i jest paradoksem jest, ale dzisiaj rzeczywiście jest gwarantem niepodległości Białorusi w stopniu znacznie większym niż ktokolwiek inny.
Pytanie, co się wydarzy po 5 listopada, no bo do tego momentu formalnie trwa kadencja prezydenta Białorusi. No te protesty, które kontestują jego wybór na kolejną kadencję, no one nie ustają, różna jest ich dynamika. Czego należy się spodziewać w tych najbliższych tygodniach, miesiącach? No i no właśnie, to może najważniejsze pytanie, co po 5 listopada, jak będzie wyglądała Białoruś?
Normalnie będzie wyglądała, będzie to, co jest. Myślę, że generalnie jednak wewnętrznie to, że pan prezydent Łukaszenka będzie rządził, zostanie zaakceptowane. To się gdzieś tam w tym momencie wypali, chyba że ktoś zrobi jakiś głupi błąd i dojdzie do jakiejś eskalacji. No nie daj Boże, z zewnętrznych, spoza Białorusi, no to byłoby coś dramatycznego, dlatego że w naszym interesie jest jednak to, żeby Białoruś była spokojna i spokojnie sobie tam ludzie żyli i przede wszystkim, żebyśmy my mogli wpływać na sytuację na Białorusi. Mówię to wprost, mówię to otwarcie.
A tym błędem mogłyby być jakieś takie konkretne restrykcyjne sankcje, czy wprost wpisanie Łukaszenki na listę osób niepożądanych w Unii Europejskiej, bo część...
Albo mówimy o ideologii, albo mówimy o polityce realnej. Jeżeli mówimy o ideologii, to rzeczywiście popieramy demokrację, tam wpisujemy go i tak dalej, co to przyniesie i przede wszystkim obywatelom Białorusi i krajom sąsiednim, czy generalnie regionowi? No nic to nie przyniesie, więc no... Skoro tolerujemy władze chińskie, które jako żywo z wyborów nie pochodzą, twardy komunizm, to czego mamy nie tolerować Łukaszenki? Skoro to przynosi, oczywiście ta retoryka, powiedzmy, popieramy demokrację i tak dalej, no to jest ważne, żeby tam gdzieś pokazywać się na zewnątrz, że no, te wartości są nam bliskie, ale no tak na zdrowy rozum. No, jeżeli pani Svetlana Tichanowska zostałaby prezydentem, co jest niemożliwe, ale teoretycznie, to co by się nam stało?
No ona mówi, że doprowadziłaby do rozpisania nowych demokratycznych wyborów, bo sama nie ma takiej ambicji, żeby prezydentem zostać.
Zwyciężyłby ktoś tam, nie wiem, pan Babaryka, czy tam ktoś inny, załóżmy. No i co? No i co dalej? To co nagle dokona demokratyzacja systemu? Przecież u nas 30 lat minęło od tak zwanego obalenia komunizmu i ci, którzy brali udział w polityce przed 89 rokiem, mają się świetnie i dalej sobie tam funkcjonują. To nie wiem, co się stanie, coś się nagle zmieni, czarne stanie się białym, a białe czarnym. Nic się nie zmieni, nic się nie stanie. System jest stworzony pod jednego człowieka, konkretnego. On się nazywa Aleksandr Łukaszenka. Trzeba byłoby zmienić ten system, a to jest niemożliwe dzisiaj. Jest jaki jest.
Nie ma społeczeństwo białoruskie tej siły, to znaczy poza tymi demonstracjami nie ma takiej realnej woli i siły politycznej na Białorusi, która mogłaby przez ten kryzys przejść i wyłonić z siebie nowego lidera?
Nie ma. Proszę zwrócić uwagę, zwracam tutaj uwagę na to, co się dzieje w Polsce. Ten układ, który powstał w 89 roku, on tak naprawdę do dzisiaj funkcjonuje. 30 lat społeczeństwo nie potrafiło. W polskiej polityce generalnie karty rozdają ci, którzy od 3 dekad w tej polityce są. I jakoś się nic nie zmieniło, mimo że mamy narzędzia demokratyczne, jesteśmy społeczeństwem rzekomo obywatelskim. A co mówi o Białorusi? Kiedy ten system patriarchalny, czy powiedziałbym nawet feudalny, trwa i on pewnie będzie trwał. I to jedyny sens byłby wtedy, kiedy te struktury, które dzisiaj popierają Łukaszenkę, no coś jak się stało z 30 lat temu z Czałczewską. One by wystąpiły przeciwko swojemu liderowi. Dokonałyby jego obalenia i gdzieś tam jakiś Ion Iliescu, taki białoruski, by się pojawił. Ale nie widać takiego człowieka i nie ma takiego środowiska. Proszę zwrócić uwagę, że struktury siłowe, struktury
cały czas stoją murem za
trwają. To, że pan Latuszka coś tam mówi, no to widać, że ma tam jakieś swoje personalne historię z prezydentem Łukaszenką, ale reszta jest, jak to mówią przy tobie, najjaśniejszy panie, stoimy i stać chcemy. Więc tu się nic nie zmieni niestety. Przykro mi, ale ten spektakl, ten teatr, który jest się na Białorusi, nie doprowadzi do zmian, bo te zmiany są dzisiaj niemożliwe.
Nie jest to najbardziej optymistyczna konstatacja, no ale też prawdą jest, że to na odpowiedzialność na społeczeństwie białoruskim spoczywa
ale
za zmiany w tym
jeszcze
kraju.
Tylko, panie dyrektorze, proszę mi pozwolić jedno zdanie powiedzieć. Białorusini czy obywatele Białorusi widzą, co się dzieje na Ukrainie. Niemożność rządu ukraińskiego, prezydenta ukraińskiego do zmiany sytuacji i ten potworny, straszliwy kryzys, jaki to państwo ogarnia. Bez względu na to, co tam się dzieje, kto rządzi, Ukraina staje się czarną dziurą w Europie. I ja powiem w ten sposób, tak, kiedy te wszystkie emocje opadną, kiedy ten Karaluch wróci z powrotem do tej swojej norki, tam będzie sobie rządził, to jednak ludzie, obywatele Białorusi widzą, jaka jest sytuacja na Ukrainie i nie sądzę, żeby chcieliby tego samego u siebie. Więc jakby ten przykład ukraiński, on odstrasza i pokazuje, że usunięcie satrapy tak naprawdę niczego nie zmienia, bo się zaraz pojawi nowy satrapa i zmiana jest taka jaka formalna, że tak się wyrażę.
Będziemy oczywiście do spraw białoruskich wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego życzę.